czyta Reda Haddad.
Przezrocze i jasne źródło odkryte w cienistym gaju dało Don Quixotowi i Sanchy pewne ulżenie w ich znużeniu, które odczuwali po spotkaniu z bykami. Usiedli obaj nad brzegiem ruczaju i zdjąwszy uzdeczki z Rosynanta i osła, puścili ich luzem na wolę. Sancho zaraz zbadał zawartość swoich sakiew i wydobył z nich to, co zwykł był mianować swoją omastą. Obtarł sobie gębę. Don Quixot twarz sobie obmył. Po tym otrzeźwieniu w ich mdlejące ciała nowy duch wstąpił. Don Quixot tak był strapiony i gniewny, że o jedzeniu wcale nie myślał. Sancho zaś nie śmiał pierwszy tknąć zapasów, co przed nim leżały, czekając, aż jego pan jeść zacznie, tak obyczajnym był bowiem człowiekiem. Widząc wszakoż swego pana tak ponurzonego w myślach głębokich, że nie kwapił się wcale podnieść chleb do gęby, nie rzekł ani słowem i zapomniawszy o wszelkim względzie, jął nabijać brzuch chlebem i serem, które miał pod ręką. – Jedz, przyjacielu Sancho – rzekł Don Quixot – pokrzepiaj się, bowiem tobie więcej niż mnie na utrzymaniu życia zależy. Mnie zaś zwól umierać pod brzemieniem mych myśli i srogich nieszczęść. Ja, Sancho, urodziłem się po to, aby żyć umierając, zaś ty, abyś umierał jedząc. Byś zaś uznał, że prawdę powiadam, zważ na mnie, opisany w dziejach, sławny w rycerskim rzemiośle, w postępkach i obyczajach szlachetny, ulubiony od dam, od książąt uczczony, teraz, gdy już spodziewałem się palm, laurów i koron, na jakie przez swe dzielne czyny zasłużyłem, widzę się dzisiaj podeptany i ponękany przez nikczemne i podłe bydło. Ta myśl sprawia, że mi się zęby szczelnie zawierają, że szczęki i ręce moje drętwieją i że najmniejszej ochoty do jadła nie mam, tak iż myślę nawet głodem się zamorzyć, co jest śmiercią najokrutniejszą ze wszystkich. Zatem, wasza miłość, rzekł Sancho, nie przestając ani na chwilę żuchwami z pośpiechem poruszać, nie zgadza się z przysłowiem, niech zdycha kura, byleby na żarta. Co do mnie, nie chcę sobie śmierci zadawać, myślę przeciwnie, uczynić jak szewc, co skórę zębami ciągnąc, wreszcie ją wyciągnie, tak jako chce. Ja takoż będę, jedząc życie moje, przeciągał aż do jego kresu przez niebo ustanowionego. Wiedzcie, wielmożny panie, że nie ma większego szaleństwa i głupoty, jak przywodzić się do rozpaczy, jak to wasza miłość czyni. Zawierzcie mi, posilcie się nieco, a później spocznijcie na zielonym wezgłowiu tej murawy. Obaczycie, że po obudzeniu znaczną folgę poczujecie. Don Quixot dał się nakłonić, bowiem zdało mu się, że racje, które Sancho przywodził, były raczej racjami filozofa niż głupca. Jeśli byś chciał, Sancho, rzecze, uczynić dla mnie to, o czym ci powiem, ani chybi wielkie poczułbym ulżenie, a moje utrapienia mniejsze by się stały. Gdy, słuchając twojej rady, do snu się ułożę, ty tymczasem oddal się na stronę, obnaż swoje pośladki i wymierz sobie cuglami od uzdeczki Rosynanta 300 albo 400 plag, na zadatek tych 3600 chłost, co je masz otrzymać, dla odmamienia pani Dulcynei. Zaprawdę wstyd to i sromota, aby ta nieboga dama w zaczarowaniu stawała przez twoje niedbalstwo i opieszałość. Siła, by o tym mówić można, odparł Sancho. Tymczasem prześpijmy się trochę, później będzie, co Bóg zdarzy. Winniście zważyć, wielmożny panie, że okrutną rzeczą jest dla człowieka ćwiczyć się z tak zimną krwią własnymi rękami. Osobliwie, jeśli razy spadają na ciało wywiędłe i... Winniście zważyć, wielmożny panie, że okrutną rzeczą jest dla człowieka ćwiczyć się tak z zimną krwią własnymi rękami, osobliwie jeśli razy spadają na ciało wywiędłe i od głodu osłabłe. Niechaj pani Dulcynea z Tobozo ma cierpliwość, bowiem gdy najmniej o tym myśleć będzie, obaczy mnie podziurawionego jak przetak od biczowania, aż do śmierci się żyje. Chcę przez to rzec, że jeszcze żyję, zaś żyjąc, pragnę obietnicę uiścić. Don Quixot podziękował mile Sanchy, zjadł trochę, zaś Sancho wiele, po czym obaj ułożyli się do snu, zostawiwszy dwóm wiernym towarzyszom, Rosynantowi i osłu, wolność paszenia się na zielonej murawie. Gdy się obudzili, pora już była późna. Dosiedli zatem swoich biegunów i pospieszyli w dalszą drogę, aby zdążyć przed nocą do karczmy, która, jak miarkowali, o mile była oddalona. Mówię, że była to karczma, bo ją tak Don Quixot mianował, przeciwko zwyczajowi przezywania każdej oberży pałacem lub zamkiem. Przybywszy tam, zapytali gospodarza, czyli jest miejsce dla noclegu. Karczmarz odparł, że znajdą wszelkie wygody, jakich by można zażądać w samej choćby Saragosie. Zlazłszy z osła, Sancho zaniósł swoje tłumoczki do komnaty, od której oberżysta dał mu klucz. Potem zaprowadził Rosynanta i osła do stajni, podsypał im obroku i powrócił, chcąc dowiedzieć się, czego by jego pan żądał. Znalazł go siedzącego na kamiennej ławie, a zbliżywszy się, nieskończone dzięki niebu złożył za to, że jego pan tym razem nie wziął karczmy za zamek. Gdy zbliżał się czas wieczerzy, udali się do swojej izby. Sancho zapytał gospodarza, co by miał za strawę. Oberżysta odparł, że miarą tu być może sama gęba. Niech zatem żąda, czego chce. Karczma jest opatrzona we wszystkie rodzaje ptaków, które żyją na ziemi i w powietrzu, a także w różne gatunki ryb morskich. Nie trzeba dla nas tylu wymysłów, odparł Sancho. Wystarczy nam para pieczonych kapłonów. Mój pan jest delikatny i mało jada. Ja zaś też nie jestem zbytnim obżartuchem. Karczmarz odparł, że kapłonów nie posiada, bowiem mu je jastrzębie wydusiły. Niechaj zatem pan gospodarz, rzekł Sancho, wsadzi na rożen kurę, tylko aby była tłusta i krucha. Kurę? Ach, moja matko, zawołał oberżysta, klnę się na wszystkie świętości, że wczoraj odesłałem do miasta 50 kokoszek. Ale krom kur żądajcie, wielmożni panowie, czego tylko chcecie. Dajcie nam zatem cielęcinę lub koziny kawał, rzekł Sancho. Dzisiaj właśnie zabrakło jej niestety, odparł karczmarz, ale w przyszłym tygodniu będzie jej aż nadto. Ha, na mądusze, zawołał Sancho, poszedłbym w zakład, że te wielkie wymysły i zbytki skończą się na słoninie i jajach. Zaprawdę, odparł karczmarz, dobrą pamięć macie, rzekłem wam przecież, że nie ma kokoszek, po cóż się tedy jaj domagacie? Pomyślcie lepiej o innych przysmakach, zapominając o tym obżarstwie. Skończmy na miłosierdzie boskie, zawołał Sancho. Nie bałamućcie nas darmo, lecz powiedzcie, co macie na wieczerze. Powiem rzetelnie, co mam naprawdę. A owóż nogi wołowe, co się wydają nóżkami cielątka, albo lepiej nóżki cielątka, co się wydają nogami wołu. Są już ugotowane wraz z cebulą, grochem i słoniną i zaraz powiedzą, jedzcie mnie, jedzcie mnie. Nogi wołowe zamawiam dla siebie, rzekł Sancho. Niechaj mi się ich nikt tknąć nie waży, bowiem zapłacę lepiej niż każdy. Nie ma mięsiwa, które bym tak lubił jak tę potrawę. A oto już nie stoję, czy to nogi byka, czy wołu, byleby tylko nogi były. Nikt ich nie tknie, odparł karczmarz, bowiem inni goście, co się tu znajdują, są panami znacznymi. Mają ze sobą kucharza i szafarza. Co się tyczy znaczności, odparł Sancho, mój pan nikomu kroku nie ustąpi. Ale jego powołanie nie pozwala mu na trzymanie spiżarni. Sypiamy często na łąkach i żywimy się żołędziami i nieszpółkami. Na tym się ta rozmowa skończyła. Sancho nie chciał jej dalej ciągnąć i nie odpowiedział oberżyście na pytanie, jakiego powołania i dostojności był jego pan. Gdy się zbliżyła godzina wieczerzy, Don Quixote udał się do swojej izby. Gospodarz przyniósł garnek i wszyscy zasiedli do stołu. Nagle Don Quixote usłyszał rozmowę w sąsiedniej izbie, którą od jego komnaty tylko przepierzenie z desek dzieliło. Proszę was, panie Don Hieronimie, przeczytajmy jeszcze jedno kapitulum z drugiej części Don Quixota, zanim wieczerze przyniosą. Zaledwie Don Quixote swoje imię usłyszał, zerwał się na równe nogi i nadstawiwszy uszu, jął słuchać tego, co mówią. Don Hieronim odparł. Po cóż chcecie, wasza miłość, abyśmy te głupstwa czytali? Zali to możliwe, aby ten, co zna już pierwszą część Don Quixota z Manchy, miał jakieś ukontentowanie odnosić z czytania części drugiej? Z tym wszystkim, odparł Don Juan, należy ją przeczytać. Nie ma bowiem księgi tak złej, w której by się coś dobrego nie zawierało. W tej drugiej części najwięcej mi się nie podoba to, że Don Quixote przestał już być zakochany w swojej damie, Dulcinei z Toboso. Don Quixote, usłyszawszy to, rozżarzony gniewem i pełen pogardy, rzekł donośnym głosem. Ktokolwiek rzeknie, że Don Quixote zapomniał albo może zapomnieć o Dulcinei z Toboso, dowiodę mu tego w polu otwartym, że jest daleki od prawdy, bowiem nieporównana Dulcinea z Toboso nie może być zapomniana, ani też Don Quixote o niej zapomnieć. Jego hasłem jest stałość, zaś najmilszym obowiązkiem dotrzymanie wiary. Kto się tam tak odzywa? Zapytał ktoś z izby sąsiedniej. A któż inny być może, odparł Sancho, jeśli nie sam pan Don Quixote z Manchy, który utrzyma krzepko, co wyraził i co jeszcze rzeknie, bowiem dobry płatnik gotów jest zawsze dać dobry zastaw. Zaledwie Sancho te słowa powiedział, gdy dwaj rycerze, gdyż takimi być się wydawali, weszli do izby. Jeden z nich obłapił za szyję Don Quixota i rzekł: — Ani wasz pozór nie może zaprzeczyć waszemu imieniu, ani imię wasze waszemu pozorowi. Jesteście, wielmożny panie, bez wątpienia prawdziwym Don Quixotem z Manchy, gwiazdą przewodnią rycerzów błędnych, na złość tego, kto chciał wasze imię sobie przywłaszczyć i zniweczyć sławę dzieł waszych, jak to uczynił autor księgi, którą wam tu przynoszę. Rzekłszy to, wręczył Don Quixotowi księgę, którą jego towarzysz w rękach trzymał. Don Quixote wziął ją i, nie odpowiedziawszy ani słowa, przejrzał ją na prędce, a po chwili oddał nazad i rzekł: — W tak krótkim czasie, gdy ją zważyłem, znalazłem w niej trzy rzeczy, za której autora zganić należy. Pierwsza, że w prologu jest kilka słów nieprzyzwoitych. Druga, że językiem aragońskim pisząc opuszcza przedimki. I trzecia, że okazując jawnie swoje nieuctwo, myli się i od prawdy oddala w tym, co jest w historii bardzo ważkie. Mówi na ten przykład, że żona mego giermka Sancho Pansy zwie się Marie Gutierrez, podczas gdy jej imię prawdziwe brzmi Teresa Pansa. Kto zaś w tak ważnej okoliczności błędy popełnia, może się i w całym opisaniu pomylić. Na to rzekł Sancho: owóż mi i dziejopis na schwał. Dobrze musi być świadom spraw moich, jeżeli moją żonę Teresę Pansę nazywa Marie Gutierrez. Proszę was, panie, przeczytajcie jeszcze trochę z tej księgi, niech obaczę, czy tam i o mnie wspomina i czy nie odmienił przypadkiem mego imienia. Z tego, co usłyszałem, rzekł Don Hieronim, wnoszę, że musicie być Sancho Pansą, giermkiem pana Don Quixota. Tak, jestem nim, odparł Sancho, i pysznie się z tego. Na mą duszę, rzekł rycerz, ten nowy autor nie obchodzi się z wami z względami należytymi, jakie dla waszej osoby mieć należy. Wystawia was jako obżartucha i prostaka, wcale niezabawnego. Słowem, całkiem innego Sancho niż ów, co jest pomieszczony w pierwszej części dziejów Don Quixota. Niech mu Bóg odpuści, odparł Sancho, lepiej by uczynił, zostawiając mnie w moim kącie i zapominając o mnie. Kto umie grać, niech struny porusza i dobrze świętemu Piotrowi w Rzymie. Dwaj rycerze prosili uprzejmie Don Quixota, aby zdał się do ich izby na wieczerze. Wiedzieli bowiem, że w tej karczmie nie było godnego posiłku dla jego osoby. Don Quixote, zawsze dworny, przystał na ich prośbę i poszedł wieczerzać w gościnę. Sancho, objąwszy garnek we władzę niepodzielną, wziął pierwsze miejsce za stołem obok gospodarza, który okazał się nie mniejszym wielbicielem nóg wołowych. W czasie wieczerzy Don Juan zapytał Don Quixota, zali miał jakieś wieści o pani Dulcynei z Tobozą. Czyli poszła za mąż, czy ma dzieci, czy może w ciąży się znajduje, czy też będąc jeszcze dziewicą, pamięta o miłosnych myślach Don Quixota bez uszczypku dla swej przystojności. Dulcynea jest jeszcze prawicą, odparł Don Quixote. Moja miłość niewzruszona jak zawsze, srogość jej jak dawniej nieużyta, a jej piękność przemieniona w szpetność prostej chłopianki. I wówczas ją im opowiadać szczegółowo o zaczarowaniu Dulcynei, o swoim przytrafieniu w jaskini Montesinos i o sposobie odczarowania podanym przez mądrego Merlina, który to sposób zasadzał się na plagach Sanczy. Dwaj rycerze niemałą pociechę odnieśli, słuchając opowieści Don Quixota o dziwnych przypadkach jego życia. Jednakowo zdumieni z tak niezwyczajnych szaleństw, jak i z przyzwoitego sposobu opowiadania ich. Raz go uznawali za człowieka rozumnego, to znów za szaleńca, nie wiedząc, jakie by mu miejsce wyznaczyć między mądrością a głupotą. Sancho skończył wieczerze i, ostawiwszy za stołem oberżystę winem opitego, wszedł do izby swego pana i rzekł: — Obym tu zdechł, wielmożni panowie, jeżeli autor tej księgi, co ją wasze miłości macie, nie chce, abyśmy we dwóch, to jest ja i on, zacnie sobie z połem pojedli. Radbym wiedzieć, czy nazywawszy mnie żarłokiem obrzydliwym, nie nazwał mnie także pijakiem. — Tak uczynił, odparł Don Hieronim. — Nie przypominam sobie jeno, jakimi słowami to wyraził. To tylko baczę, że słowa jego są kłamliwe, złośliwe i opaczne, jak to okazuje sama twarz Sancho Pansy, tutaj przytomnego. — Wierzajcie mi, wielmożni panowie, rzekł Sancho, że Sancho i Don Quixote z tej historii muszą być całkiem odmienni od tych, co są pomieszczeni w historii Cyda Hameta Benengeli, a którzy są nami, czyli moim panem dzielnym, mądrym i zakochanym oraz mną, wdzięcznym prostakiem, ale ani żarłokiem, ani opilcą. Ja tak mniemam, odparł Don Juan. Jeśli by to tylko możliwe było, należałoby rozkazać, aby nikt nie ośmielał się pisać o sprawach wielkiego Don Quixota, kromcy Dahometa, jego pierwszego dziejopisa, tak jak Aleksander Wielki zabronił, aby nikt się nie ważył malować jego kontrfektu oprócz malarza Apela. Niechaj mój obraz kto chce określa, rzekł Don Quixot, ale niech się strzeże osławiania, bo się miara cierpliwości przebiera, gdy się ją niesprawiedliwościami obarcza. Nie można obrazić pana Don Quixota, odparł Don Juan, tak, aby za tę obrazę przynależnej sobie zemsty wziąć nie mógł. Jeżeli już nie odparuje z niewagi tarczą swojej cierpliwości, która według mnie jest wielka i silna. Na podobnych rozmowach upłynęła im większa część nocy. Chociaż Don Juan nalegał, aby Don Quixot jeszcze z tej księgi poczytał i doświadczył, czy nie masz w niej więcej omyłek i nieprzyzwoitości, przecież żadną miarą tego, co po nim osiągnąć, nie mógł. Odparł, że już ma tę księgę zaprzeczytaną i potwierdza, że jest głupia od początku do końca. Nie chce przy tym, aby autor, dowiedziawszy się trafunkiem, że doszła do jego rąk, ucieszył się na myśl, że przez niego przeczytana została. Należy bowiem odwracać myśli jeszcze pochopniej, niżli oczy od rzeczy brudnych i plugawych. Zapytano się go potem, gdzie teraz udać się zamierza. Odparł, że jego zamysłem jest obrócić się ku Saragosie, aby wziąć udział w gonitwach, które się tam corocznie odprawiają. Don Quixot oznajmił mu, że autor nowej historii namienia, jakoby Don Quixot, czy też ktoś tego imienia używający, miał się tam znajdować i biegać do pierścienia. Jest to opowieść zbyta wszelkiej inwencji, wielce uboga w zawołania i dewizy i nie opisująca strojów, za to bogata w głupstwa i bzdury. Dla tej przyczyny właśnie, odparł Don Quixot, noga moja nie postanie w Saragosie, tak iż cały świat uzna niecne ugarstwo tego nowego dziejopisa, a wszyscy spostrzegą, że nie jestem tym Don Quixotem, o którym tamten powiada. Wybornie uczynicie, wielmożny panie, rzekł Don Hieronim, takoż i w Barcelonie odbywają się gonitwy, gdzie będziecie mogli okazać swą zdatność i męstwo. Taki jest mój zamysł, odparł Don Quixot. A teraz, za pozwoleniem wielmożnych panów, muszę się udać na spoczynek, gdyż pora jest już późna. Proszę, abyście odtąd zaliczali mnie do pocztu swoich najlepszych przyjaciół i sług. I mnie takoż, przydał Sancho, może jeszcze w czymś przydatnym będę się mógł okazać. Don Quixot i Sancho, pożegnawszy się, odeszli do swojej izby, pozostawiając Don Juana i Don Hieronima niepomału zadziwionych z tego pomieszania rozumu i szaleństwa. Podróżni nie wątpili, iż byli to prawdziwy Don Quixot i Sancho, nie zaś ci, których autor aragoński przedstawił. Don Quixot obudził się skoro świt i zapukawszy w ścianę sąsiedniej izby, pożegnał się z dwoma rycerzami. Sancho zapłacił hojnie gospodarzowi i poradził mu, aby mniej wychwalał swoją gospodę, a za to lepiej ją w żywność opatrywał. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова